ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Spotykamy się z księdzem Marcinem Wiśniewskim na początku listopada, w tym czasie, kiedy myślimy o naszych bliskich zmarłych, kiedy myślimy też o niebie i o świętych. Można mieć takie wrażenie na początku listopada, że w naszym kościele to uczczenie pamięci zmarłych zajmuje bardzo ważne miejsce. Właściwie czasem porównywalnie do innych wspomnień czy uroczystości, to wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wydaje się być tym, do którego wierni, ci żyjący, przywiązują bardzo dużą uwagę. Właściwie skąd się wzięło to, że w naszym kościele jest takie wspomnienie i że cały czas o tych zmarłych pamiętamy?
Tutaj trzeba by było troszkę sięgnąć do samej historii. Otóż jeżeli chodzi o podejście do zmarłych, to nigdy w kościele nie było jakiejś takiej apoteozy czy takiego skupienia się na śmierci człowieka. Zawsze od pierwszych wieków, od początku było akcentowane zmartwychwstanie. I właściwie jeżeli w ogóle mówimy o zmarłych, to zawsze właśnie w tej perspektywie zmartwychwstania. Dlaczego w ogóle właśnie odnosimy się z szacunkiem do osób zmarłych, także do ich ciała, do tego, co pozostaje po człowieku po śmierci, w sensie materialnym, dlatego, że wierzymy w zmartwychwstanie i to zmartwychwstanie ciał. Czyli tutaj jak gdyby ta perspektywa, ona jest taka. Pierwotnie w ogóle, jeżeli chodzi o historię, to trzeba przyznać, że właściwie sięgając czasów właśnie pierwszych lat chrześcijaństwa, to odwiedzano przede wszystkim groby męczenników. Była taka tradycja właśnie, że we wspomnienia ich śmierci odwiedzano katakumby i nawet przy tej okazji właśnie sprawowano tam liturgię. To, co czasem gdzieś tam słyszymy z różnych źródeł, nie jest do końca prawdziwe, że chrześcijanie sprawowali normalnie liturgię w katakumbach, czy tam się ukrywali. Bardzo rzadko, ponieważ Rzymianie bardzo dobrze znali te podziemne cmentarze. Natomiast mamy świadectwa historyczne o tym, że w dni wspomnień męczenników na tych miejscach sprawowano liturgię, modlono się. I tutaj widzimy już właśnie taką jasną perspektywę, że jeżeli Kościół w jakikolwiek sposób odnosił się do zmarłych, to przede wszystkim właśnie w tej perspektywie wspólnoty świętych w niebie, w tej perspektywie zmartwychwstania, w perspektywie jedności Kościoła, bo Kościół to nie tylko jest ta widzialna cząstka nas pielgrzymujących po ziemi, ale Kościół to jest także ten Kościół zbawionych w niebie. My jesteśmy jednością i tutaj jest między nami pewna więź, święci błogosławieni, którzy już są w niebie, oni nas wspierają w tej wędrówce, oni uczestniczą z nami. To pięknie jest wyrażone w Kościele prawosławnym, gdzie właśnie układ też ikonostasu i ściany, które są właśnie w takiej cerkwi, na wysokości ludzi, którzy się gromadzą na modlitwie, są właśnie przedstawienia ludzi świętych, a więc my doświadczamy, że jesteśmy jak gdyby pośród świętych, jesteśmy w tej ich wspólnocie, oni nas wspierają, oni z nami stają na liturgii. I ta perspektywa jest bardzo ważna. Pierwotnie uroczystość wszystkich świętych, ponieważ tutaj też często jest taka pomyłka. My często właśnie tego 1 listopada akcentujemy zmarłych, a nie wszystkich świętych. Nam się to kojarzy właśnie, że jest cmentarz, że idziemy na groby. To jest też takie troszkę pomylenie, ponieważ Kościół przede wszystkim akcentuje, to jest uroczystość wszystkich świętych, czyli tych, którzy otrzymali już pełnię zbawienia w niebie. I tutaj Kościół czci w jednej uroczystości i tych wszystkich świętych, których Kościół uroczyście ogłosił świętymi, błogosławionymi, co do których mamy pewność, że są w niebie, ale także w tym momencie Kościół wspomina wszystkich świętych, takich anonimowych, którzy oczywiście dla Boga nikt nie jest anonimowy, Pan Bóg wszystkich zna, ale my możemy nie wiedzieć, to może być ktoś z naszych bliskich, kto już jest w niebie, ma pełnię zbawienia, bo czym jest świętość? Świętość to jest właśnie przebywanie w obecności Pana Boga, a więc to są ludzie, którzy już mają tą łaskę, ten dar przebywania z Bogiem w niebie, a my możemy nie wiedzieć o nich. Oni nie zostali uroczyście ogłoszeni przez Kościół, ale przez swoje ciche, pokorne życie bogobojne właśnie dostąpili chwały nieba. I w tej uroczystości Kościół nam przypomina. Ale chciałbym tutaj wspomnieć, że pierwotnie ta uroczystość, ona była świętowana w oktawie w bliskości Wielkiej Nocy, a więc była mocno związana ze zmartwychwstaniem. Natomiast właśnie ze względów takich, że ta noc z 31 października na 1 listopada w wielu kulturach pogańskich była początkiem nowego roku, taką nocą mocy magicznych, też jakiegoś takiego nie do przyjęcia dla chrześcijan kultu zmarłych, wampirów i śmierci. W związku z tym Kościół już, to jest około 8-9 wieku, przeniósł tą uroczystość właśnie na tą datę. Także często pojawiają się dzisiaj takie zarzuty, no co Kościół robi, przeciwdziałając świętowaniu Halloween, które jest zupełnie no, czymś obcym dla chrześcijan. No to trzeba odpowiedzieć, Kościół już odpowiedział na to w 8 wieku, tylko trzeba właśnie poznać trochę historii, czyli tą właśnie odpowiedzią na niewłaściwe podejście do kultu zmarłych czy właśnie śmierci było przeniesienie uroczystości Wszystkich Świętych na 1 listopada. To jest odpowiedź Kościoła. Natomiast oczywiście w związku z tym, że my nie wiemy do końca, co się dzieje z naszymi zmarłymi, czy oni już są chwale nieba, czy nie, co jest przede wszystkim sposobem kontaktowania się nas, chrześcijan, z osobami zmarłymi. To jest modlitwa. Rzeczą najpożyteczniejszą, jaką możemy zrobić dla naszych zmarłych, to jest właśnie modlitwa. Jeżeli oni by nie dostąpili jeszcze chwały nieba, oczekiwali na pełnię zbawienia w czyśćcu, no i też trudno mówić właśnie tymi naszymi pojęciami o oczekiwaniu, o czasie czyśćca, bo to wszystko już jest poza przestrzenią, poza czasem, jest to pewien stan, ale no posługując się tym językiem analogicznym, tak jak my to potrafimy gdzieś tam pojąć, zrozumieć, nasza modlitwa może pomóc tym zmarłym. Oni dla siebie nic nie mogą zrobić już, natomiast my możemy za nich ofiarować modlitwę.
Kiedy myślimy o zmarłych, to zastanawiamy się, co czeka ich i nas po śmierci w takiej perspektywie chrześcijańskiej, ale też czym ona się różni od innych perspektyw gdzieś w innych wyznaniach czy religiach.
To znaczy, przede wszystkim trzeba by było powiedzieć, że chrześcijanie dążą do nieba, czyli tym celem naszego życia, celem też niesienia krzyża, zmagania się ze swoją słabością, z grzechem, jest osiągnięcie nieba, wspólnoty z Bogiem, która przez grzech jakoś została zakłócona i do niej dążymy, korzystając z tych wszystkich środków, które mamy w czasie ziemskiego życia. I to jest ta przede wszystkim podstawowa perspektywa, w której my powinniśmy patrzeć. Dla chrześcijanina śmierć jest przejściem do domu Ojca, jest wyzwoleniem z tych wszystkich skutków grzechu pierworodnego, których doświadczamy przebywając tu na ziemi w ciele, a więc cierpienie, właśnie bolesność śmierci, choroby, to wszystko, od tego wszystkiego człowiek jest uwalniany w momencie śmierci. I teraz oczywiście podstawową rzeczą, która dzieje się z nami po śmierci, no to jest no, sąd szczegółowy z naszego życia. Oczywiście znowu mamy takie swoje skojarzenia odnośnie sądu. No, nie jest tak, że Pan Bóg będzie teraz siedział za jakimś wielkim stołem z młotem jak sędzia i będzie nam wytykał cokolwiek. Jak gdyby zmieni się po śmierci poznanie człowieka. Ono stanie się doskonalszy. Człowiek zobaczy w pełni całe swoje życie i nie będzie mógł jak gdyby okłamać samego siebie czy Pana Boga, że jego życie było inne. To będzie, myślę, że w ten sposób, że człowiek zobaczy swoje życie i jak gdyby no, sam zobaczy, czy jest w stanie iść do nieba, czy nie, czy jest gotowy na to, czy nie, czy całe życie wybiera coś zupełnie innego. Niedawno słuchałem takiej rozmowy z ojcem Jackiem Salijem, dominikaninem, profesorem teologii, znanym w Polsce, który mówił o tym, że oczywiście znowu to jest taki pewien język obrazowy, trochę takich przypuszczeń, ale podobało mi się to, co mówił, że właściwie sąd szczegółowy, on będzie polegał na tym, że kiedy zobaczymy już Boga twarzą w twarz, zobaczymy, jakim pięknym, dobrym i miłością jest Bóg i szczęściem człowieka, wtedy Pan Bóg zada nam jedno pytanie, czy ty mnie kochasz? Ale no, wydawałoby się, że odpowiedź na to pytanie byłaby prosta, że ja tak po prostu nawet całe życie, żyjąc daleko od Pana Boga, mogę sobie powiedzieć tak wprost, ale wtedy człowiek będzie na tyle miał jasne poznanie i swojego życia, i Pana Boga, będzie niejako trochę taki przymuszony do stanięcia w prawdzie, nie będzie w stanie skłamać w tym momencie, a więc jeżeli nie odpowiadał całe życie Panu Bogu, że go kocha, no to nie będzie w stanie odpowiedzieć. I ojciec Sali mówił, że dla tych, którzy zmagali się przez całe życie ze swoją słabością i ta ich miłość była taka trochę słaba i krucha, będzie zadane jakby takie pytanie pomocnicze. Czy ty chcesz mnie kochać? Czy masz pragnienie mnie kochać? I tutaj jak gdyby jest ta przestrzeń też no, dla czyśćca, czyli dla takiego wydoskonalenia miłości człowieka. Oczywiście no, nauka Kościoła tutaj jest bardzo jasna, że żeby iść do nieba, człowiek powinien umrzeć w stanie łaski uświęcającej. A więc najlepiej jakby to było no, po spowiedzi sakramentalnej. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, a uda nam się żałować w doskonały sposób za swoje grzechy w momencie śmierci, wtedy też jest taka szansa, nawet gdyby nie było tego sakramentalnego rozgrzeszenia, ponieważ żal doskonały, on no, gładzi grzechy. Natomiast no, pozostaje jeszcze rzeczywistość taka, że sakrament spowiedzi czy żal doskonały, one przede wszystkim nas uwalniają od kary wiecznej za grzechy, czyli od wiecznego potępienia, czyli będziemy wolni od piekła. Natomiast każdy grzech zaciąga za sobą karę doczesną, czyli doczesne skutki naszych grzechów. My często o tym zapominamy dzisiaj, bo wielu ludzi mówi tak, a i tak pójdę do spowiedzi, jeden grzech w tą czy w tamtą stronę, to się nie liczy. Liczy się, ponieważ za każdy grzech człowiek będzie musiał odpokutować i właściwie już tu na ziemi powinniśmy próbować ponaprawiać nasze grzechy, zadośćuczynić za grzechy. My o tym piątym warunku spowiedzi często zapominamy, czyli ukradłem coś, muszę oddać, skrzywdziłem kogoś, powinienem to naprawić, powinienem właśnie coś dobrego dla tego człowieka zrobić. Jeżeli nam się to nie uda, no będzie potrzebny ten czas czyśćca, czyli z jednej strony umieram w stanie łaski uświęcającej, ale pewne rzeczy jeszcze zostały do pracowania jakby, do dostrojenia, jeszcze gdzieś jakieś takie fałszywe dźwięki wydobywają się ze mnie. Nie jestem gotowy do tego, żeby śpiewać tą pieśń uwielbienia Panu Bogu całym swoim życiem. Jakiś fragment mojego życia no, domaga się takiego dostrojenia i na tym właśnie polega czyściec. Czyściec to jest olbrzymie cierpienie. Niektórzy mówią, teologowie, że różnica między piekłem a czyśćcem jest jedynie taka, że w piekle człowiek ma świadomość, że to jest potępienie na wieczność, natomiast w czyśćcu ma tą świadomość, że jest to takie cierpienie czasowe. Natomiast też nie wie, kiedy ono się skończy. To jest olbrzymia tęsknota za Panem Bogiem. Zresztą niektórzy też mówią, teologowie, że właśnie na tym będzie polegało piekło, że to jest olbrzymie cierpienie człowieka, który na wieczność tęskni za Bogiem, poznał Boga, bo stanął przed Nim twarzą w twarz po swojej śmierci, zrozumiał, ujrzał wprost, co odrzucił w swoim życiu, kogo odrzucił, prawda? Jak wielką miłość, jak wielkie szczęście swoje odrzucił. I to jest jakby takie największe cierpienie, które człowiekowi zadaje piekło. Jeszcze tutaj trzeba by było wspomnieć o tym, że jest pewien ratunek, także jeżeli chodzi o te doczesne kary za grzechy, to są odpusty w Kościele, a więc jest taka możliwość, że człowiek, który uzyska odpust, czy to cząstkowy, który gładzi część tych kar doczesnych, albo odpust zupełny, który sprawiłby, gdyby nam się udało takie odpusty uzyskać, otrzymać, w darze od Pana Boga, to jest łaska, wtedy jest szansa na to, że od razu idziemy do nieba. No i Kościół daje przy różnych okazjach możliwość uzyskania takiego odpustu zupełnego, który możemy ofiarować za nas samych albo za osobę zmarłą. I w tym czasie oktawy uroczystości Wszystkich Świętych Kościół daje taką możliwość, aby taki odpust uzyskać i ofiarować za kogoś z naszych bliskich zmarłych.
Strach przed śmiercią jest, wydaje się, naturalny, ale też często pewnie osoby wierzące boją się tego wiecznego potępienia, że ich dusza trafi do piekła. Często się mówi w kościele też, że piekło jest puste. Czy to jest możliwe, że Pan Bóg jest tak miłosierny, że piekło jest puste?
Od strony takiej teologicznej nic nas nie upoważnia do tego, żeby mieć takie śmiałe miłosierdzie. Nie ma przesłanek, żebyśmy powiedzieli z całą pewnością, że piekło jest puste. No, chociażby też doświadczenie pokazuje, że na pewno w tym piekle są potępieni aniołowie, czyli są złe duchy, a więc to już pokazuje, że piekło nie jest puste. Czy jest puste od ludzi, czy nie, trudno powiedzieć. I tutaj myślę, że nie mamy takiego prawa, takiej możliwości, żebyśmy tak daleko poszli. Natomiast Ewangelia nie jest tak wspaniałomyślna, powiedzmy, bo mówi nam o realnej możliwości narażenia się na wieczne potępienie, kiedy człowiek odrzuci Boga. To jest jedyna możliwość. Kiedy człowiek nie zechce skorzystać z łaski Pana Boga, nie zechce uznać swojego grzechu i prosić o przebaczenie, to jest to, co nas naraża na potępienie. Natomiast nawet gdyby najcięższe grzechy człowiek popełnił, ale żałuje za te grzechy, nawraca się, wtedy największy grzesznik ma szansę na zbawienie. Tutaj chociażby przykład dobrego łotra, który uzyskał przebaczenie grzechów i uzyskał odpust, można by powiedzieć zupełny, ponieważ Pan Jezus mówi do niego: dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Ten odpust, który daje mu Pan Jezus, obietnica nieba, on jest odpowiedzią na wiarę też, na nawrócenie tego człowieka, który zwraca się, wiedząc, że nie może liczyć na swoją sprawiedliwość, ponieważ wiele w życiu nagrzeszył, zrobił wiele zła, ale liczy na miłosierdzie Jezusa. Panie, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w raju, prawda? I w tym momencie miłosierdzie Pana Boga jest nieograniczone, w tym momencie otwiera się nawet dla największych zbrodniarzy, grzeszników, i dlatego my nie możemy nigdy nikogo potępiać, nie możemy mieć pewności, że człowiek, który nawet popełnił najgorsze zbrodnie na świecie, poszedł czy pójdzie do piekła, bo my nie wiemy, co działo się w jego sercu w tej ostatniej chwili i być może właśnie zdołał się nawrócić. Na pewno Kościół odcina się od teorii apokatastazy, czyli właśnie takiej teorii powszechnego zbawienia, też takiej opcji fundamentalnej, czyli że niezależnie od tego, co ja wybieram w poszczególnych uczynkach, w pojedynczych grzechach, wystarczy, że ja mam ogólne nastawienie pozytywne do Pana Boga i to wystarczy dla zbawienia.
On mnie już zbawił.
Absolutnie nie. Wiara, ona musi się przekładać na czyny, na sposób życia i o tym wiele razy właśnie Słowo Boże mówi. I też w tych teoriach apokatastazy pojawia się takie myślenie, czy takie przypuszczenie, że człowiek dopiero po śmierci, jak gdyby, kiedy ujrzy właśnie Boga twarzą w twarz, będzie mógł dokonać tego ostatecznego wyboru. Jest powiedziane bardzo wyraźnie, że moment wybierania w życiu człowieka to jest czas ziemskiego życia. Dopóki trwa czas, dopóki właśnie ludzkie życie trwa, tutaj mamy możliwość nawrócenia się, wyboru Boga. Oczywiście śmierć jest też pewnym procesem. My nie wiemy właściwie, tutaj od strony nawet medycznej, to nie jest tak, że pstryk, od razu człowiek umiera. Jest to pewien proces, który się dokonuje w człowieku. Dzisiaj ciągle właściwie w tym świecie medycznym debatuje się, co jest takim elementem, który mógłby powiedzieć, że człowiek umarł. Wiele świadectw mamy też od takiej strony duchowej, że to nie jest takie proste, że też jeszcze gdzieś tam ten kontakt z człowiekiem. I my właściwie nie wiemy też do końca, w jakim momencie człowiek staje przed Bogiem. No, chociażby też te doświadczenia śmierci klinicznej, one też nie są miarodajne, jeżeli chodzi o doświadczenie tego, co się będzie działo z nami po śmierci, bo prawdziwa śmierć jest procesem nieodwracalnym. A więc człowiek, który był nawet, powiedzmy, w takim stanie śmierci klinicznej, on do końca jeszcze nie przeszedł tej granicy, czyli to świadectwo jeszcze nie do końca nam mówi, co się dzieje rzeczywiście z człowiekiem po śmierci.
O czyśćcu, o piekle, a co wiemy na podstawie Pisma Świętego, czy na podstawie tradycji Kościoła o niebie?
Te wszystkie rzeczy, które dotyczą właśnie tego, co ostateczne, one są no, trudne, ponieważ wybiegają poza doświadczeniem czasu i przestrzeni. Natomiast człowiek właśnie w tych kategoriach wszystko poznaje i no, mówienie o tych rzeczach naszym językiem jest zawsze bardzo niedoskonałe. Posługujemy się pewną analogią, porównaniami. W Piśmie Świętym jest wiele takich obrazów, porównań, które z jednej strony nam troszkę odsłaniają tą tajemnicę, ale też nie możemy ich traktować dosłownie, literalnie, że one wprost opisują, jak w niebie będzie. Natomiast wiemy, że będzie to wielkie szczęście człowieka, będzie to przebywanie z Bogiem twarzą w twarz, będzie to doskonałe miłowanie Boga. Ale też no, musimy mieć świadomość, że to miłowanie, miłość w Bogu, ona jest bardzo dynamiczna, bo niektórzy tak się troszkę boją, szczególnie pracoholicy, że co w tym niebie, jak już nie będzie trudu, pracy i tego wszystkiego, no to co ja będę robił? Wieczna nuda, co
tak, siedzę... Tak, tylko uwielbianie, śpiewanie z aniołami.
Dla człowieka, no być może tym naszym niebem będzie też może nawet praca podobna, którą żeśmy wykonywali na ziemi, ale wykonywana już bez trudu, z taką radością. No trudno powiedzieć. Święty Paweł powie, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. A więc doświadczenie nieba, ta rzeczywistość, ona zupełnie przekracza to, co człowiek mógłby zapragnąć, czego człowiek mógłby chcieć. Pan Bóg jeszcze więcej chce człowieka obdarować i myślę, że na tym trzeba by było poprzestać. Pewnie, że w objawieniach prywatnych, chociażby wspomnieć dzienniczek siostry Faustyny, której Pan Bóg dał jakby możliwość bycia w czyśćcu, w piekle i w niebie, jest no, tylko takim subiektywnym odczuciem danej osoby. Znowu to objawienie nie jest przekazaniem nam tego, jak to dosłownie wygląda. Niemniej jednak porównując różne objawienia wielu świętych, są w nich pewne elementy wspólne, a więc nie możemy też tego traktować co z dzienniczku, że dosłownie tak będzie to wyglądało. Są to pewne obrazy, pewne odczucia człowieka, który jeszcze żyje na ziemi, Pan Bóg daje mu poznać rąbek tajemnicy, ale no tutaj stoimy wobec tajemnicy, której nie musimy się bać i tutaj też na początku padło takie sformułowanie, że wielu ludzi dzisiaj czuje lęk przed śmiercią. Ten lęk jest tym większy, im mniejsza jest wiara. Im bardziej w Bogu też nie widzimy kochającego Ojca, tylko jakiegoś takiego srogiego sędziego, albo w ogóle nie wierzymy w to, że jest coś po śmierci. Wtedy człowiek umiera bardzo trudno, boi się śmierci, zapiera się wręcz przed śmiercią, próbuje ocalić swoje życie. Takie osoby bardzo, bardzo boleśnie umierają. Natomiast ludzie święci, ludzie, którzy byli rozkochani w Bogu, dla nich śmierć była takim bardzo łagodnym przejściem, wręcz zaśnięciem. Daj no, przykład tego, co Kościół Wschodni mówi o Maryi, że Maryja zasnęła. Piękne określenie, prawda? I to, co mamy w Słowie Bożym, że tam, gdzie jest lęk, tam nie ma wydoskonalenia się w miłości, czyli prawdziwa miłość usuwa lęk. Tam, gdzie jest prawdziwa miłość, gdzie jest bliskość z Panem Bogiem, tam nie ma lęku przed śmiercią. Tam człowiek nie boi się śmierci, jest zawsze gotowy, bo wie, że idzie na spotkanie z kochającą osobą. Wreszcie będzie wyzwolony z tego, co jest dla niego tutaj cierpieniem, ograniczeniem. To, co święty Paweł mówi, że pragnie już umrzeć, pragnie żyć z Chrystusem. Właśnie, na czym będzie polegało życie wieczne w niebie? Żyć z Chrystusem. Dla kogoś, kto już tu na ziemi żyje z Chrystusem, to będzie łagodne przejście do jeszcze pełniejszej bliskości i tyle.
Kiedy mówimy o niebie, to trzeba też powiedzieć o świętych. Wśród nich są tacy, których nie znamy z imienia, nazwiska, a są też ci, których wyniesiono na ołtarze. I można by się tutaj zastanowić, na czym polega ten kult świętych i czy to przypadkiem nie jest tak, że ci święci zasłaniają nam Pana Boga, że to jest jakaś forma bałwochwalstwa.
Taki prawdziwy, rzeczywisty kult świętych, on zawsze przede wszystkim właśnie widzi tego, który jest dawcą świętości. Świętość zawsze pochodzi od Boga. I ludzie święci zazwyczaj byli na tyle pokorni, przezroczyści, że oni zawsze prowadzili dalej, byli takimi swoistymi ikonami, oknami, przez które przebijało Boże światło na ten świat, które dawały człowiekowi zapatrzonemu w rzeczywistość doczesną taką perspektywę, że jest świat, chciałbym powiedzieć, bardziej prawdziwy, bardziej rzeczywisty, świat, za którym człowiek tak naprawdę tęskni, chociaż o tym zapomniał gdzieś przez grzech pierworodny, zostało to w człowieku zatarte, przysypane czymś. A święci właśnie budzą na nowo w nas tą tęsknotę, tą rzeczywistość, pomagają nam tęsknić za Bogiem. No i oczywiście my przede wszystkim prosimy ich o orędownictwo świętych, czyli nie tyle może modlimy się wprost do świętych, co bardziej prosimy ich, aby oni jako ci, którzy już przeszli pewną drogę ziemskiego życia, wspomogli nas w tej naszej trudnej drodze. Tak samo święci są też dla nas pewnym wzorem do naśladowania. Nie chodzi tutaj, mówiąc o naśladowaniu, abyśmy kopiowali czyjeś życie, ponieważ życie każdego z nas jest niepowtarzalne, jest piękne, jest arcydziełem Pana Boga. Chodzi o to bardziej, żebyśmy w tym naśladowaniu świętych potrafili uchwycić, w jaki sposób w ich kontekście życia, w ich historii życia, oni potrafili otworzyć się i współpracować na łaskę Pana Boga. I wpatrując się w to, żebyśmy my w naszej historii życia, w naszym kontekście, w którym żyjemy, potrafili też otwierać się na działanie Ducha Świętego, żeby nie zmieniać swojego życia w taki sposób, bo my nie będziemy tamtymi ludźmi, którzy żyli ileś tam wieków temu, czy nawet blisko nas czasowo, ale to jest ktoś inny. Ja mam swoją własną drogę do zbawienia, Pan Bóg nie kopiuje, Pan Bóg jest mistrzem i to jest piękne właśnie, że moje życie jest niepowtarzalną drogą i teraz ja mogę się nauczyć od świętych takiego wsłuchania się, wrażliwości na łaskę Pana Boga, która przychodzi w każdej chwili, abym potrafił z tą łaską współpracować i maksymalnie ją wykorzystać do tego, żebym trafił do nieba.
Po takiej rozmowie chyba wypada po prostu sobie życzyć nawzajem świętości i nieba. Tego życzymy również naszym radiosłuchaczom. Dziękuję za dzisiejszą audycję i do usłyszenia za 2 tygodnie. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże.